Gościem Radia Doksa jest dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Ponad 100 różnych wydarzeń było planowanych w związku z setną rocznicą, czyli okrągłą rocznicą III Powstania Śląskiego. Wiemy, że klimat koronawirusowy niestety, ale pewne wydarzenia troszeczkę zweryfikował ze względu właśnie na obostrzenia, ale wiemy, że uroczystości państwowe w niedzielę będą odbywać się na Górze Świętej Anny przy obecności prezydenta Andrzeja Dudy. Góra Świętej Anny, miejsce symboliczne, największa bitwa III Powstania Śląskiego. Powstania wygranego, ale no właśnie, czy możemy dokonać takiej jednoznacznej oceny? Bo wiemy, jak to jest przy okazji różnych wydarzeń historycznych. Ta ocena bywa wielowątkowa, bywa niejednoznaczna. W przypadku III Powstania Śląskiego tak jednoznacznie możemy powiedzieć, że zakończyło się sukcesem?
Tak, bo III Powstanie Śląskie zakończyło się sukcesem, przy czym był to przede wszystkim sukces polityczny Korfantego. Po wynikach plebiscytu zapanowała konsternacja. Z jednej strony Niemcy uważali, że skoro wygrali plebiscyt, to cały teren plebiscytowy powinien przypaść państwu niemieckiemu. Wcześniej oczywiście trwały dyskusje, czy liczymy wyniki gminami, czy liczymy powiatami, czy właśnie kto wygrywa, ten bierze wszystko. Była koncepcja przede wszystkim aliancka, żeby dzielić to gminami lub powiatami. Dochodzimy do sytuacji takiej, że właśnie nie ma jak podzielić tego terenu.
I właściwie jedna i druga strona po plebiscycie ogłosiła się zwycięską.
Właściwie zapanowała konsternacja. Polacy nawet nie tyle ogłosili się zwycięzcami, natomiast rozpoczęli natychmiastową akcję dyplomatyczną u Francuzów, że skoro nam tak dobrze poszło na wschodzie, to cały wschód powinien być nasz. Mhm. I w tym sensie ogłosiliśmy nasze zwycięstwo w okręgu przemysłowym, choć to też nie do końca tak to wyglądało, bo miasta zagłosowały za Niemcami. To w ogromnych
ogromnych większości. Obszary wiejskie,
na wschodzie obszaru plebiscytowego za Polską. No i mieliśmy dwa powiaty, właściwie po dwa powiaty dla każdego z państw, gdzie była zdecydowana większość, a cała reszta to było miejsce, które tak naprawdę nie wiadomo, co było zrobić. No i Włosi razem z Brytyjczykami zaproponowali podział taki, żeby 25% tego terenu dać Polsce, resztę dać państwu niemieckiemu. Przy czym problem polegał na tym, że na tej części polskiej było 25% zasobów przemysłowych i złóż węgla, natomiast problem z tego był taki, że właściwie trzeba było korzystać również z infrastruktury niemieckiej. Wymuszałoby to albo konieczność współpracy, albo zależność, nawet jeżeli by się Polska na to godziła. Oczywiście to dla państwa polskiego, po pierwsze, pozbawionego kompletnie przemysłu, była sytuacja trudna do przyjęcia, a i dla dużej części Górnoślązaków, którzy zagłosowali za Polską, również nie była to sytuacja, którą chcieliby przyjąć do wiadomości. Korfanty, wiedząc, że Warszawa nie może wprost wesprzeć powstania, zrezygnował z funkcji szefa komitetu plebiscytowego i stanął na czele powstania. Właściwie bardzo szybko, dzięki temu, że akcja Wawelberga się udała, czyli odcięto wojska niemieckie, czy w ogóle jakąkolwiek pomoc dla Zelbszucu w okręgu przemysłowym.
Czyli słynna akcja wysadzania
mostów. Tak jest. Między innymi w Opolu, na Szczepanowicach, w Czarnowąsach. Teraz mamy sytuację taką, że Polacy bardzo szybko opanowują tą linię Korfantego, czyli linię zaproponowaną przez Wojciecha Korfantego, którą Francuzi znowu uznali, że to będzie ta właściwa linia. Ona zostawiała te powiaty niemieckie, gdzie właśnie 100% Niemców było po niemieckiej stronie, gdzie 100% głosów niemieckich padło. W wschodniej stronie Odry, krótko mówiąc, zostawiała ten teren państwu polskiemu. I Polacy byli gotowi do negocjacji. Niemcy właściwie wykorzystali ten czas na przygotowanie do kontrofensywy. W okolicach 20 maja ruszała kontrofensywa na Górze Świętej Anny. Polacy zostają zepchnięci z Góry Świętej Anny, natomiast Niemcom czyli odnoszą Niemcy sukces taktyczny. Mogą mówić, że są zwycięzcami bitwy o Górę Świętej Anny, natomiast problem polega na tym, że nie to było ich celem. Znaczy samo zdobycie góry, oczywiście piękny obrazek, tak, że Niemcy wracają na Górę Świętej Anny, miejsce święte dla Ślązaków. Polacy właściwie zostali dopchnięci o kilka kilometrów. Nadal nie mieli możliwości runięcia, krótko mówiąc, z tymi siłami, które zostały przygotowane do okręgu przemysłowego, gdzie po pierwsze w otoczonych miastach byli Niemcy gotowi ewentualnie w przypadku uzyskania połączenia z wojskami niemieckimi do dołączenia się do walk, a z drugiej strony nie było możliwości zajęcia po prostu obszaru przemysłowego. Taka zabawa trochę w kotka i myszka. Alianci bili tutaj pięściami w stół, mówili tak, muszą być rozmowy prowadzone prowadzone, a obie strony do 11 właściwie czerwca bawiły się z nimi i ze sobą w kotka i myszkę. 25 czerwca podpisano układ rozejmowy, który ambasadorów Ligi Narodów przyznaje Polsce mniej więcej 30% terenu, ale te 5% to było to, o co Polsce chodziło, bo tak naprawdę chodziło
obszar gospodarczy.
Myśmy dostali właściwie połowę zasobów gospodarczych Górnego Śląska.
No właśnie, i dlatego przez ten pryzmat krótkiego, przedstawionego przez pana rysu historycznego, daje nam obraz, właśnie zwycięski obraz trzeciego powstania śląskiego, zwycięski dla Polski. Zacytuję Korfantego, który miał powiedzieć, że cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, a cud nad Odrą dał Polsce Śląsk. Co też te słowa właśnie mają pokazać wagę tych wydarzeń, choć tak jak pan powiedział, bitwa o Górę Świętej Anny przez stronę polską przegrana. Dlaczego, panie doktorze, jest tak, że tak naprawdę powstania śląskie oceniane są trochę przez pryzmat takich regionalizmów, często zapominając, że to nie były regionalizmy, tylko to były bitwy, czy to były wydarzenia, czy skutki właściwie dla całego kraju?
Mamy w naszej tradycji dwa duże powstania narodowe, tak zwane, czyli mamy powstanie listopadowe i powstanie styczniowe i powstania, które nazywane są od miejsc, w których się toczyły. Warszawskie, śląskie, wielkopolskie. Problem polega na tym, żeby sobie uświadomić o to, że każde z tych powstań było toczone o Polskę. Nie o region. Znaczy o pewne cele, które akurat Polska miała w tym regionie. I o ile w powstaniu warszawskim udało się przekonać całą Polskę do tego, że to było powstanie o Polskę, tak myślę, że teraz po uroczyste obchody powstań śląskich, całe szczęście, że były trzy, bo przynajmniej trzykrotnie mogliśmy dać wyraz tutaj temu, żeby pokazywać całej Polsce.
Bo właściwie to stulecie od 2019 roku, czyli od momentu, kiedy świętowaliśmy setną rocznicę pierwszego powstania.
Mam nadzieję, że to trochę się też w pamięć wróci. Jeszcze to obchody państwowe, które będą teraz, defilada w 2019 roku z okazji 15 sierpnia, która odbyła się w Katowicach, pokazują, że to była wspólna sprawa i dlatego, kiedy z Niepodległą szukaliśmy hasła tych obchodów, to tak nam się samo, że Śląsk był wspólną sprawą wszystkich Polaków. I myślę, że to z jednej strony historia też pokazuje, że pomimo tego, że oficjalnie nie można było poprzeć, to rzesze mniej więcej 20% powstańców, znaczna liczba, to byli ochotnicy spoza Śląska, no ale też uzbrojenie. No nie było 50 tysięcy karabinów na terenie Śląska, tak po prostu zmagazynowanych przez POW Górnego Śląska. Wiadomo było, że była to broń przemycona z Polski, zwłaszcza kiedy już rozpoczęły się walki na dobre.
Muzeum Śląskie w Katowicach prowadzi taką ogólnopolską kampanię informacyjną Dziękujemy Ślązakom. W tych spotach, które właściwie od 2019 roku się pojawiały, te spoty miały właśnie pokazać wagę powstań, bo od pierwszego po trzecie powstanie, bo one w takiej powszechnej świadomości, czy w ogóle w informacjach takich historycznych, które, czy bazie wiedzy, którą każdy Polak powinien mieć, no one nie są powszechne, jak się okazuje.
Znaczy w ogóle te zrywy w okolicach I wojny światowej są znane właściwie w tych regionach, w których się odbywały.
No właśnie, zastanawiam się, jak to jest przez pryzmat w ogóle Opolszczyzny. Czy my, mieszkańcy Opolszczyzny, mamy tą wiedzę związaną z powstaniami śląskimi, czy niestety jest tak, że przy okazji setnej rocznicy, przy okazji tych wszystkich wydarzeń, które są, ta wiedza historyczna jest dopiero wzbogacana niejako.
I tak i nie. Znaczy z jednej strony od właściwie lat 50. w Opolu istnieje jedna z największych placówek badająca powstanie, czyli Instytut Śląski, któremu mam zaszczyt dyrektorować od jakiegoś czasu. Ta praca też daje efekty, natomiast to co zawsze powtarzam, znaczy wiedza, ta edukacja nie jest czymś, co możemy sobie osiągnąć pewien poziom i go utrzymywać. To nie jest dane raz na zawsze. Trzeba nad tym cały czas pracować, bo wchodzą nowe roczniki, przychodzą ludzie odkrywają historię, bardzo często odkrywają historię swoich rodzin i to na przykład ich popycha. A te powstania to faktycznie taki trochę produkt rocznicowy. Natomiast z drugiej strony, jak sobie zdamy sprawę z tego, że właściwie bez wysiłku powstańczego Druga Rzeczpospolita nie miałaby, póki nie wybudowano COP-u, nie miała właściwie poważnego kręgu przemysłowego, przemysłu ciężkiego, z przemysłem hutniczym, z przemysłem metalurgicznym, no to potencjał gospodarczy tego państwa bez tego skrawka właściwie okręgu przemysłowego, a pamiętajmy, że to był drugi największy okręg przemysłowy w ówczesnej Europie.
No dawało po prostu bodziec rozwojowy tak dla kraju. Panie doktorze, jeszcze jedna kwestia, bo no, my tak skupiliśmy się na tych kategoriach politycznych, gospodarczych, natomiast jeszcze były te kwestie społeczne. No i tutaj wydaje mi się, że ta ocena społeczna chyba bywa najmniej jednoznaczna, bo często podaje się przykłady związane właśnie z tym, jak po powstaniu ta sytuacja wyglądała, kiedy nawet gospodarstwa były podzielone, bo ta linia pomiędzy Polską a Niemcami czasami przebiegała, dom po stronie polskiej, gospodarstwo po stronie niemieckiej. Rodziny zostały też podzielone, więc ten aspekt społeczny też jest tutaj niezwykle ważny i on już tak oczywisty w ocenie być może nie jest.
To była generalnie zawsze indywidualna decyzja. Po której stronie się stawało? Jeden z najsłynniejszych powstańców, czyli Oszek, który walczył o Górę Świętej Anny, marynarz, wspaniały człowiek, nie mówi w języku polskim. Wielu tych, z którymi walczył, posługiwali się w domu na co dzień językiem polskim, czy też gwarą śląską języka polskiego. Jeżeli nie poznamy złożonej historii, tak, dlaczego tak się stało, tak, i ileż razy słyszeliśmy, że po 123 latach niewoli Śląsk wracał do macierzy. No nie, Śląsk nie wracał po 123 latach, tylko wracał po 600 latach prawie. Śląsk, który od XIV wieku był germanizowany, potem monarchia habsburska, a na koniec już państwo pruskie, które postanowiło w pewnym momencie wyrównać całe społeczeństwo, gdzie Ślązacy stanowili jedną z głównych linii oporu przeciwko Kulturkampfowi. W Polsce Kulturkampfu uczymy się, że to były działania antypolskie, ale de facto to były antykatolickie działania. I na tej linii mamy tak naprawdę narodziny narodu polskiego. To polityka pruska doprowadziła do tego, że Ślązacy katolicy zaczęli być wypychani z głównego nurtu społeczeństwa niemieckiego. I w ten sposób zaczęli dostrzegać swoją polskość. Tak, że moment, my mówimy przecież zupełnie innym językiem w domu niż w szkole. W zupełnie innym języku się modlimy, w innym języku nauczyła nas matka Ojcze Nasz.
Czyli znowu ta złożoność historii, ale ta wielokulturowość, tak myślę sobie, bo pytałam o naszą znajomość historii związaną z powstaniami czy z plebiscytem. Natomiast no właśnie, ta złożoność historii też pozwala rozumieć region, pozwala rozumieć wielokulturowość, pozwala rozumieć wiele mechanizmów, z którymi przecież mamy do czynienia po dziś dzień, tak? Nadal żyjemy w wielokulturowym regionie, tak? Dlatego tym bardziej ta historia jest ważna. Tak jak na początku powiedziałam, no nie udaje się wam zrealizować całego planu, który był związany z powstaniami. Pewna część ze względów pandemicznych musiała zostać odwołana, ale tak czy inaczej tych wydarzeń w sieci jest bardzo dużo.
Przede wszystkim zapraszam na stronę powstańcy.pl. To jest strona prowadzona przez Archiwa Państwa. Bardzo ciekawa i bogata.
I nagradzana.
Nagradzana i też strona, na której znajduje się kalendarium wszystkich imprez. Więc jeżeli ktokolwiek nas słyszy i też będzie chciał organizować jakiekolwiek imprezy, to też prosimy zwracać się do Archiwum Państwowego w Opolu i prosić o to, żeby umieszczać te imprezy. Poza tym staramy się też nie odwoływać na razie imprez, a próbować je ewentualnie zrealizować pod koniec wakacji, kiedy liczymy, że sytuacja pandemiczna będzie już na tyle dobra, że będziemy mogli już spokojnie się spotkać.
To ja jeszcze raz przypomnę główne uroczystości państwowe z udziałem prezydenta w niedzielę na Górze Świętej Anny. Dr Bartosz Kuświk, dyrektor Instytutu Śląskiego w Opolu, był naszym gościem. Dziękuję bardzo, panie doktorze, za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.